niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Również przyroda, mówił Jan Paweł II, jest w pewnym sensie Księgą Bożą. Obok właściwego objawienia, zawartego w Piśmie Świętym, boskie objawienie występuje w promieniowaniu słońca i w zapadnięciu nocy. Aby uchwycić ten Boży głos, który rozbrzmiewa we wszechświecie, trzeba mieć oko duszy wolne od zgiełku. Niezmierzona cisza gór, przemożny majestat dolin otaczających wyniosłe i samotne szczyty ukazują nam wizję Boga Stwórcy i umożliwiają głębsze poznanie stworzenia. Przez zachwyt nad stworzeniem zachwycamy się samym Bogiem. Przez zachwyt nad światem widzialnym zachwycamy się niewidzialnym. Podziwiając wspaniałe widowisko natury, spontanicznie i niejako wznosimy serce ku niebu. Z wiary w Boga rodzi się harmonia, która nam pozwala żyć lepiej i piękniej. Trzeba dać także szansę mówienia rzeczom, bo nie tylko ludzie mówią, rzeczy także mówią. Drzewa, rośliny, natura. A jeśli człowiek ma dobrze wyszkolone ucho i zechce posłuchać, wtedy dostrzeże, że wszystko mówi o niczym innym, tylko o Bogu. Można dostrzec Boga we wszystkim i to jest mistyka codzienności, odnawiająca spojrzenie na rzeczywistość widzianą w świetle samego Boga, w miłości. Jedność z Bogiem znajduje wyraz w jedności ze światem, który jest Jego dziełem. Natura jest najmądrzejszym architektem, jest mędrcem, którego ludzie nie chcą słuchać i rozumieć. Ona tworzy warunki odpoczynku i estetycznych wrażeń. Podpatrujmy życie, którym tętni las, łąka, jezioro. Podpatrujmy symbiozę gatunków, bogactwo drzew, krzewów, kwiatów i grzybów. Najpiękniejszą muzyką przyrody jest cisza, a jej odgłosy szum drzew i zbóż, szmer wody i śpiew ptaków niosą nam ukojenie, uwolnienie od hałasu, odgłosów mechaniki i cywilizacyjnych przerostów. Urbanizacja i życie w miastach stanowi jedno z największych zagrożeń dla zdrowia. Zanieczyszczenie powietrza i zagęszczenie pogarszają standard życia i wywołują liczne zaburzenia fizyczne i psychiczne. Życie w mieście izoluje człowieka od przyrody i powoduje według Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarzy na Rzecz Środowiska wiele trudnych do leczenia patologicznych zachowań ludzi. O wiele częstsza jest w miastach zapadalność na choroby, narażenie na wyczerpanie i chroniczne znużenie, a także na agresję niszczącą społeczne relacje. Pobyt na wsi pozwoli nam odzyskać moc i energię życiową. pogodę ducha, spokój i siły witalne, a także dobre samopoczucie. Podpatrywanie życia, którym tętni las, łąka czy jezioro, góry czy morze, kontakt z przyrodą wpływa na dobre samopoczucie, regeneruje siły i uzdrawia oraz czyni ludzi życzliwymi. Tydzień temu było o morzu, a dzisiaj o górach. W górach jest wszystko, co kocham. Wszystkie wiersze są w bukach. Zawsze, kiedy tam wracam, biorą mnie klony za wnuka. Zawsze, kiedy tam wracam, siedzę na ławce z księżycem i szumią brzus kropidła. Dalekie miasta są niczym. Ja się tam urodziłem w piśmie. Ja wszystko górom zapisałem czarnym. Ja jeden znam tylko Synaj, na lasce jałowca wsparty. I czerwień kalin, jak cyrylica pisze, i na trąbitach jesieni głosi bór, że jedna jest tylko mądrość, dzieło zdjęte z gór. Ranek zwiastuje pogodę bez chmurki. Skwarny dzień lata zaczyna się znowu. Wzrokiem objąłem doliny i górki, w zadumie siedząc nad brzegiem Parowu. To łopuch liście ponad głowę wznosi. Ścieżki zarosły olszyną i krzewem. Wśród traw ogromnych, których nikt nie kosi, zdrój wichry mocno zawaliły drzewem. Słońce jak piechur obchodzi gór szczyty, na połoninach przystaje, przysiada, to żarem rzuca na świat mchem pokryty, to znowu w przełęcz chowając się spada. San musi szumieć między porochami, leniwie płynie, stukając w kamyki, potoczek cieknie wśród skał wykrotami, wysoko w górach rodzą się strumyki. Gdybym te dzikie bezdroża i szczyty połoniny jary mógł ująć w swe ręce, ten czas, ten zachwyt w Bieszczadach ukryty, do miasta przywiózł nic więcej. Obracam oczy na południe i dokąd błękit sięga słonecznie, jasno, kwietno, ludnie uśmiecha się potęga. Ocean światła, zda się słońce nie płynie już przestworzem, spadło w doliny te kwitnące i legło cichym morzem. Życie się topi w tej powodzi, jak niebo na dnie morza i zda się, ziemia inne rodzi, niebieskie jakieś zboża. Obracam oczy ku północy, jaż się duch przeraża. Widmo posępnej czarnej nocy podnosi się z cmentarza. Idzie doliną, idzie górą, jak straszne widmo człecze, po niebie sunie czarną chmurą, po ziemi mgłą się wlecze. Przez mgły padolne żałobnice, które zaległy niże, skrzypiące słychać szubienice i widać czarne krzyże. Od wschodu granitowych szczytów olbrzymie sterczy gniazdo i z chmur spogląda do błękitów błyszczącą morską gwiazdą. Czy noc na ziemi, czy słoneczność, zapadłe w spisz głęboko wpatrzone w błękit, marzy wieczność, spokojne, morskie oko. Widziałem we śnie ciemne, poszarpane turnie, szaleństwem gór spiętrzone zębate opoki. Na dnach przepaści tajnia śpi spowita w mroki, są głębie niezbadane w nich drzemiące chmurnie. Stoją wirchy odarte, nagie, jest w nich pycha, jest wielkość w nagości ich, siła granitu, spokój śpi niezmącony u głaźnego szczytu. Wielkich jest godna tylko milczenia pieśń cicha. Jest w nich potęga dzika, majestat wspaniały, co w swej dumie nie baczy na grzmiących burz szały, zapatrzony w swój ogrom, wsłuchany w swe głusze. Śniłem ja siebie niegdyś potężnym mocarzem, zwycięzcą nad uśpionym w mej piersi złem wrażem i zda mi się, żem widział w śnie mą wielką duszę. Księżyc przegania chmury w wiecznym niedościgu, w obłokach dziki pośpiech, aż do tchu utraty, w srebro światła wszeleszcza się wiatr niecierpliwy, co pół cieniami targa dolinę na szmaty. A w dali, w lodowatym zachwycie martwoty, w rozpaczy ekstatycznej, niobiźmie natchnienia, sterczą gór szczyty, których groźna obojętność urzeka duszę pięknym, trudnym do zniesienia. Wśród naturalnych czynników leczniczych klimat górski był do niedawna niedoceniany. Okazuje się jednak, że nie tylko choroby płuc, ale także schorzenia układu krążenia, miażdżyca, zapalenie migdałków, trudne do wyleczenia na równinach, znacznie lepiej leczy się w górach. Właściwości klimatu górskiego powodują wzmożenie pracy układu krwiotwórczego i krążenia krwi. Zwiększają w niej ilość hemoglobiny, regulują przemianę materii. Wywiera on także korzystny wpływ na system nerwowy, normalizując naruszone związki między organizmem a środowiskiem przyrodniczym. Nasza epoka charakteryzuje się, jak już wspomniano, rozejściem człowieka i natury, powodowanym szybkością zmian i przenoszeniem się ze wsi do miast. W krajach uprzemysłowionych duża część ludności jest odcięta od natury, wskutek czego zanika miara i równowaga przeszłości. Rewolucja przemysłowa i jej konsekwencje są katastrofą dla ludzkości. Świat poszedł w złym kierunku. Góry sprzyjają tylko tym, u których dolegliwości są w początkowym stadium, kiedy to mechanizmy adaptacyjne nie są jeszcze osłabione. Dobroczynny wpływ klimatu górskiego jest największy w niskich partiach gór, a wysokogórski jest niekorzystny dla większości ludzi, gdyż zbyt silnie obciąża system adaptacyjny organizmu. Początki pobytu w górach mogą wywołać zarówno podniecenie, jak i przygnębienie czy apatię. Kontrastowość zmian pogody związana z frontami atmosferycznymi, a więc temperaturą, wilgotnością powietrza i prędkością wiatru, są szczególnie wyraźne w uzdrowiskach położonych w dolinach i kotlinach otoczonych górami. Brak gwałtownych zmian pogody jest czynnikiem leczniczym, korzystnie działającym na chorych, na płuca i w chorobach nerwowych oraz na osoby z nadciśnieniem tętniczym i miażdżycą. Skutecznie można też tu leczyć zapalenie płuc, migdałków i gruźlicę. W górach organizm człowieka staje się odporniejszy na działanie różnych toksyn i szybciej goją się rany. Klimat górski pomaga w leczeniu i rehabilitacji astmy oskrzelowej, powodowanej między innymi zaburzeniem mechanizmów nerwowej regulacji w organizmie. Pobyt w górskich uzdrowiskach przynosi poprawę ogólnego stanu chorych, zanik szmerów w płucach i duszności. Wzmaga się wentylacja płuc i zwiększa się objętość wdychanego powietrza. Zmniejsza się nasycenie tlenem krwi tętniczej, a zaopatrzenie w tlen tkanek zbliża się do normy. Wyniki leczenia w górach utrzymują się przez dłuższy czas. Antropolodzy stwierdzili, że górale starzeją się wolniej niż mieszkańcy równin, co wiąże się zarówno z dodatkowym wydatkowaniem energii, a więc większą aktywnością fizyczną przez organizmu, jak i zdrowym powietrzem i intensywniejszym promieniowaniem słonecznym. Teraz o akcji społecznej zbierania nakrętek butelek PET. Zbierają dzieci z przedszkola, uczniowie w szkołach, znajomi znajomych i przyjaciele przyjaciół. Kartony z plastikowym surowcem pojawiły się w delikatesach i w ulubionym warzywniaku, w gabinecie lekarskim i w urzędzie miasta. O co chodzi? O odpady, a konkretnie o różnego typu nakrętki, zakrętki, kapsle, korki, wieczka i pokrywki. Zasada jest prosta. Kilogram plastikowych nakrętek, wyłącznie PET-ów, po różnego rodzaju napojach przekazanych do recyklingu to średnio około 75 groszy, a koszt wózka inwalidzkiego to 4 do 6 tysięcy złotych, czyli wartość około 6 ton surowca. Obojętnie jaki kształt i kolor, obojętnie jaki producent. Liczy się ilość. Im więcej kapsli, korków, nakrętek, tym oczywiście lepiej. Jak się okazuje, hasło typu wózek za nakrętki przywędrowało do nas z zachodu. Z informacji przedstawionych na austriackim portalu Zagen wynika, że we Francji już w roku 1982 zaczęto zbierać kody kreskowe, które miały iść na cele charytatywne. Inną formę prowadziły Stany Zjednoczone, gdzie za 14 tysięcy plastikowych kapsli osoby chore na raka otrzymywały godzinę darmowej chemioterapii. Można dorzucić do tego akcję ze zbieraniem papierów po gumach, sreberek od papierosów czy nakrętek z butelek po mleku. W poszczególnych wersjach zmienia się tylko rodzaj zbieranego przedmiotu. W Polsce ideę akcji nakrętkowej rozpowszechnili studenci z Uniwersytetu Rolniczego imieniem Hugona Kołłątaja w Krakowie, obecnie koordynatorzy całego przedsięwzięcia, o którym można się dowiedzieć, tu dyktuję adres internetowy www.zakrętki.info. Zaczęło się od tego, że grupa młodych ludzi chciała pomóc znajomemu, więc wpadli na pomysł zorganizowania charytatywnej zbiórki. To, co z początku wydawało się niemożliwe, okazało się wielkim sukcesem, a akcja zakrętkowa opanowała Polskę. Każdy zebrany kilogram to kolejna złotówka na subkoncie fundacji przeznaczona na zakup wózka inwalidzkiego. Zachęca Michał Żukrowski, koordynator akcji. Dlaczego akurat nakrętki? Bo szkło jest niebezpieczne, butelki plastikowe zbyt tanie, metal kłopotliwy w zbiórce, a puszki aluminiowe nie kojarzą się z charytatywną inicjatywą społeczną. Michał Żukrowski wyjaśnia. Wiele osób pyta nas, dlaczego mają być nakrętki, a my tłumaczymy, że są ciężkie i zajmują stosunkowo niewielką przestrzeń. Jak to wygląda? Nakrętki dostarczane są do siedziby fundacji i stowarzyszeń, gdzie są segregowane, ważone i pakowane przez wolontariuszy. Następnie sprzedawane są w formie recyklingowej, która wpłaca środki finansowe na subkonta pacjentów fundacji. Pieniądze na wózek czy rehabilitację przekazywane są dopiero wtedy, gdy uzbiera się całą sumę. Akcję organizują też osoby prywatne, które nie należą do żadnej fundacji. Swoją działalność promują wśród znajomych na forach czy blogach. W tym przypadku należy wykazać się ostrożnością. Ciężko jest bowiem zweryfikować, czy przekazane nakrętki trafią we właściwe ręce. Jak mówi przysłowie, okazja czyni złodzieja. Dlatego warto zwrócić uwagę, dla kogo zbieramy, gdzie przekazujemy i kto koordynuje całą akcję. Co dalej z nakrętkami? Firmy recyklingowe zakupione nakrętki przerabiają na surowiec wtórny, mianowicie plastikowy granulat, który następnie jest przetwarzany przez producenta na nowe zakrętki, opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów. Zbierając nakrętki mamy pewność, że nie wylądują one na składowisku albo co gorsza w lesie i gdziekolwiek indziej. Kto na tym korzysta? Korzysta przede wszystkim stan środowiska. Butelki pozbawione nakrętek można łatwo zgniatać, dzięki czemu zmniejsza się ich objętość. Pozwala to zredukować koszty transportu i składowania. Poza tym, nakrętka wykonana jest z innego materiału niż opakowanie, w związku z czym w ramach recyklingu odpadów konieczne jest oddzielenie obu frakcji. W tym przypadku wyceniana jest praca człowieka w sortowni, który przy segregacji nie musi odkręcać butelek, dzięki czemu oszczędza czas i pieniądze. Kolejnym aspektem jest zgniatanie butelek. Posegregowane opakowania przed wysłaniem do odzysku muszą być odpowiednio sprasowane, a zakręconej butelki zgnieść się nie da. Zatem jest to kolejny powód, by butelki odkręcać. Jeżeli w naszej okolicy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów, to i tak odkręcanie butelek jest wskazane. Jeśli tego nie zrobimy, to zakorkowana trafi na składowisko odpadów, zajmując tym samym dużo cennej przestrzeni. Natomiast butelka bez zakrętki zostanie prawdopodobnie zgnieciona przez spychacz lub kompaktor. W ten sposób oszczędzana jest pojemność składowiska, co w ostatnich czasach jest bardzo istotne. Firmy recyklingowe dzięki tego typu akcjom mają zdecydowanie ułatwione zadanie. Nie wymaga to tyle pracy i czasu, czyli generuje mniejsze koszty procesu. Firmy segregujące odpady dostają czysty PET, a więc polietylen i polipropylen, który od razu nadaje się do przetworzenia. Oszczędzane są pieniądze, a jeżeli są pieniądze, to jest też zysk. Obiektywnie trzeba przyznać, że korzysta na tym nasze środowisko, bo odpady nie trafiają na składowiska. Społeczeństwo. W przypadku szkół zbiórka nakrętek jest elementem edukacyjnym, który zmierza do wprowadzenia nawyku selektywnego zbierania odpadów. Takie akcje prowadzone w ramach edukacji szkolnej uświadamiają młodym ludziom, jak ważny jest recykling i ochrona środowiska. Istotne jest to, co robimy dla innych. Nie tylko o pieniądze w całej akcji chodzi. Ważne jest to, że pomagamy ludziom, mówi Michał Żukrowski. Jak widać, idea akcji jest bardzo prosta, a zasady przejrzyste. Zapewne zbieranie monet nie chwyciłoby tak jak zbiórka odpadów, nakrętek, a jest z tego wartościowy wózek inwalidzki. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Szczęść Boże.